Kochani, czytamy dalej Ewangelię Mateusza. Doszliśmy do 19 rozdziału i dzisiaj czytamy historię od 16 do 30 wersetu. A oto pewien człowiek podszedł do niego, czyli do Jezusa, i zapytał: Nauczycielu, co dobrego powinienem uczynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus odpowiedział: Dlaczego mnie pytasz o to, co dobre? Jeden jest dobry. Jeśli jednak chcesz wejść do życia, przestrzegaj przykazań. Zapytał: Jakich? Jezus oznajmił: Nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz dawał fałszywego świadectwa, czci ojca i matkę oraz będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Młodzieniec odpowiedział: Tego wszystkiego przestrzegałem, czego mi jeszcze brak? Jezus mu powiedział: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj swój dobytek i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł przygnębiony, miał bowiem liczne posiadłości. Jezus zaś powiedział swoim uczniom: Zapewniam was, że trudno będzie wejść bogatemu do Królestwa Niebios. Jeszcze raz wam powtarzam, łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Boga. Gdy uczniowie to usłyszeli, byli bardzo zdumieni i pytali: Kto więc może być zbawiony? Jezus spojrzał na nich i powiedział: Dla ludzi jest to niemożliwe, dla Boga zaś wszystko jest możliwe. Wtedy odezwał się Piotr: Oto my zostawiliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Co z tego będziemy mieli? Jezus odpowiedział: Zapewniam was, że przy odrodzeniu wszystkich rzeczy, kiedy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie swojej chwały, zasiądziecie i wy, którzy poszliście za mną, na 12 tronach, aby sądzić 12 plemion Izraela. I każdy, kto dla mojego imienia opuścił domy, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pola, stokrotnie więcej otrzyma i odziedziczy życie wieczne. Wtedy wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Taką mamy historię. Mamy historię bogatego młodzieńca. Tak jak czytałem sobie ten fragment, to pierwszą myśl, jaką miałem, była taka, że trudno jest z takich historii rozsądzać czy interpretować zachowania ludzi. Tym bardziej, że był to człowiek, który żył 2000 lat temu w zupełnie innym miejscu, w zupełnie innej kulturze. I zastanawiać się nad jego motywacjami może być trochę trudno, tym niemniej spróbujemy. Wiemy, że był to człowiek młody i bogaty. Ewangelia Łukasza, bo wszystkie trzy Ewangelie mówią o tym człowieku, dodaje, że był dostojnikiem, był urzędnikiem, kimś znaczącym. Więc był młody, bogaty i miał jakiś urząd. Można by powiedzieć, że był człowiekiem sukcesu jak na tamte czasy. Młody oczywiście to jest pojęcie bardzo różne w różnych czasach i miejscach. Wydaje się, że był człowiekiem około 30 lat. To słowo mówiące młody mogło się odnosić do kogoś może do 40. Także młody to nie znaczy, że był to nastolatek. Raczej był to człowiek około lat 30, ale w tym czasie, mając już lat 30, czy dopiero lat 30, już będąc dostojnikiem, bogatym człowiekiem, był na pewno, dzisiaj byśmy powiedzieli, człowiekiem sukcesu, człowiekiem, któremu powiodło się. Tak, nie wiemy, najprawdopodobniej większość tego bogactwa odziedziczył bardziej niż sam. To nie były czasy, że od garażu do milionera się ludzie jakby przechodzili taką drogę, albo może nie tak często. Tym niemniej, nieważne z jakiego powodu, ale był człowiekiem sukcesu. Dlaczego przyszedł? No i tutaj właśnie próbujemy rozeznać jego motywację. Trudno, myślę, jest tak naprawdę powiedzieć o tym. Może niektórzy myślą, że przyszedł, bo wypełniał wiele przykazań, ale czuł, że czegoś jeszcze mu brakuje. Tak? Niektórzy komentatorzy tak interpretują jego zachowanie. Czuł, że czegoś mu, że coś jest jeszcze nie do końca tak, jak powinno być. I to byłaby całkiem dobra motywacja, ale być może przyszedł, równie dobrze mógł przyjść po to tylko, żeby potwierdzić To, że w zasadzie wszystko, co ma, wszystko, co czyni, sprawi, że odziedziczy życie wieczne. I od razu trzeba powiedzieć, że kiedy my dzisiaj mówimy życie wieczne, to najczęściej w Kościele będziemy to utożsamiali, że ma miejsce w niebie. Tak? Odziedziczyłem życie wieczne, czyli otrzymałem miejsce w niebie. Na 99% zupełnie nie o tym mowa jest, kiedy czytamy Nowy Testament. Dlatego, że to, czego oczekiwał Izrael, to odnowienia. Oczekiwał przyjścia Boga, odnowienia wszystkich rzeczy. Nie po prostu zniknięcia z tej ziemi i trafienia gdzieś do nieba na wieczność, ale oczekiwali czegoś, co miało być nastąpić w historii, nastąpić na ziemi. Owszem, miało przemienić całą rzeczywistość, miało przemienić całą ziemię, miało przemienić realia. Izrael miał być wywyższony i wszystko miało zostać przemienione czy odnowione, jak dalej jest mówione w tych wersetach, ale jak najbardziej chodziło mu o coś, nie po prostu o miejsce w niebie, ale o miejsce w Bożym Królestwie, kiedy ziemia zostanie odnowiona. Być może myślał, że jako człowiek, który miał już jakiś urząd, jako dostojnik, jako ktoś, kogo Bóg w oczywisty sposób błogosławił, że to jego miejsce będzie jakieś szczególne. Być może chciał dowiedzieć się od Jezusa, czy to wszystko, co robi, czy uzyskać potwierdzenie od tego nowego nauczyciela, że to wszystko, co robi, jest słuszne i w zasadzie zdąża dobrą drogą. Mi się bardziej tak wydaje, ale tak jak mówię, trudno jest rozsądzać motywację człowieka sprzed 2000 lat. Podobnie, kiedy cały ten dialog nawiązuje z Jezusem i mówi do niego: nauczycielu, co dobrego powinienem uczynić, aby osiągnąć życie wieczne, a inne Ewangelie mówią, inaczej trochę formułują to pytanie, mówią: nauczycielu dobry, co mam czynić, żeby uczynić życie wieczne? I Jezus mu odpowiada, w zasadzie kieruje uwagę na Boga, mówi: dlaczego mnie pytasz o to, co dobre? Jeden jest dobry. Tak? I kiedy mówi jeden jest dobry, to w oczywisty sposób mówi o Bogu. Tak? Nie o nikim innym, mówi tylko o Bogu. W innych Ewangeliach właśnie mówi, że żeby nie nazywać Go dobrym, tylko nazywać Boga dobrym. Co niektórzy uważają, że wręcz świadczy o tym, że Jezus nie może być Bogiem. Tak? Bo skoro mówi: nie ja jestem dobry, tylko Bóg jest dobry, no to jakby odwraca, czy wyraźnie daje znać. Ja przynajmniej słyszałem ten fragment bodajże w taki sposób wykorzystywany w rozmowach ze świadkami, tak? którzy mówią: no Jezus nie jest Bogiem. Tym niemniej, kiedy będziemy czytać dalej, to zobaczymy, że ten fragment właściwie czytany mówi zupełnie coś odwrotnego. Ale takie dogłębne zrozumienie tej wymiany zdań o dobroci jest znowu niezbyt łatwe, wydaje mi się. Na pewno Jezus zwraca uwagę na tym, że prawdziwa dobroć jest w Bogu, że Bóg jest tym, który jest prawdziwie dobry. Być może ten człowiek ma na myśli, kiedy mówi o czymś dobrym, ma na myśli prawo, tak? Prawo Tora, które on wypełniał, przykazania. Może mówił, że no, co jeszcze dobrego, co jeszcze z prawa powinienem wypełniać, żeby otrzymać to życie wieczne. Jezus zaś wskazuje nie na prawo, ale wskazuje na twórcę prawa, na Boga. Mówi, to Bóg jest dobry. Być może tak to trzeba rozumieć. Czy jest to taki fragment o tym, że w zasadzie dzisiaj w takim współczesnym wymiarze byśmy próbowali to zrozumieć, że no, nawet dobry człowiek niekoniecznie uzyska to życie wieczne, ale przypuszczam, że byłoby to trochę takie anachronistyczne, czyli bardziej dotyczące nas dzisiaj, czy jak my patrzymy na to dzisiaj, niż jak ten młodzieniec patrzył na to, kiedy przyszedł do Jezusa. Aczkolwiek cały fragment w swojej wymowie też o tym mówi, że nie wystarczy być dobrym, żeby otrzymać miejsce w Bożym Królestwie i jeszcze pewnie do tego wrócimy. Więc mamy sytuację, w której młodzieniec pyta Jezusa. Jezus mówi mu: jeśli chcesz wejść do życia, to przestrzegaj przykazań. Nie usatysfakcjonowało to młodego człowieka. który pyta, ale jakich przykazań? Chce dosyć konkretną wypowiedź. I teraz znowu jest taka ciekawa rzecz, kiedy czytamy Biblię, czy pokazująca znowu, że czasami czytanie Biblii jest no, trudniejsze niż po prostu takie czytanie tego tekstu, bo w odpowiedzi Jezusa ważniejsze jest, czy głośniej mówi to, czego nie powiedział, niż to, co powiedział. To, czego Jezus nie powiedział, odpowiadając temu młodemu człowiekowi, jest ważniejsze od tego, co mu powiedział. Dlatego, że Jezus odpowiada mu tak. Na pytanie, jakich przykazań ma przestrzegać, Jezus mówi: nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz dawał fałszywego świadectwa, będziesz czcił ojca i matkę i będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Więc Jezus sięga do serca prawa. Tak? Takim sercem prawa było oczywiście 10 przykazań. 10 przykazań było na tych oryginalnych tablicach, które Mojżesz przyniósł z góry Synaj, które Bóg mu były w formie przymierza między Izraelem a Bogiem. Tą formą przymierza było 10 przykazań. I wokół tych 10 przykazań powstała cała reszta 5 księgu i różnych regulacji dotyczących świętości, uczciwości i różnych innych rzeczy. Ale to jest serce. I kiedy patrzymy to, co Jezus odpowiedział młodemu człowiekowi, to musimy zauważyć, że Jezus wymienia wszystkie przykazania, które dotyczą relacji między człowiekiem a człowiekiem. Przykazań, których nie wymienia, to są te przykazania, które dotyczą relacji między człowiekiem a Bogiem. Tak? Jeżeli znamy 10 przykazań, to wiemy, że część z nich odnosi się właśnie do relacji z Bogiem, a część do relacji z człowiekiem. Dlatego też te dwa przykazania miłości, one dzielą się na dwie części. Mówią, będziesz miłował Boga z całego swego serca i będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Miłowanie bliźniego jak siebie samego odnosi się do tych przykazań, które Jezus wypowiedział tutaj, natomiast nie wypowiedział tych przykazań, w których Bóg mówi, nie będziesz miał bogów, innych bogów obok mnie. To było pierwsze przykazanie, tak? Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Drugie przykazanie, nie będziesz czynił obrazu, tak? Niczego, co jest na ziemi i nie będziesz oddawał temu czci. I to przykazanie jakby w swoim sensie zawiera to, żeby nie oddawać czci niczemu, co jest materialne, niczemu, co jest stworzone. Żeby nie oddawać czci stworzeniu, tylko oddawać ją Stwórcy. Później jest przykazanie o nieużywaniu Bożego imienia, tak, nadaremno. I ostatecznie o poświęceniu dnia sabatu, które też jest przykazaniem skierowanym ku Bogu, bo sabat miał być dniem szczególnego wypełniania Bożej woli, szczególnego posłuszeństwa Bożym przykazaniom. Wtedy, kiedy człowiek miał odłożyć na bok swoje sprawy i w zasadzie, tak jak mówi Izajasz, zająć się Bożymi sprawami. Więc Jezus wypowiada tylko te przykazania, które mówią o relacji między człowiekiem a człowiekiem. Milczy o przykazaniach, które dotyczą relacji z Bogiem. Więc młodzieniec z kolei odpowiada mu na to, że tego wszystkiego przestrzegam, czego mi jeszcze brak. Zrozumiał, że czegoś tutaj brakuje. Zrozumiał, że Jezus chce mu coś powiedzieć. No i Jezus odpowiada mu, tak? Jeżeli chcesz być doskonały, jeżeli chcesz być pełny, to słowo doskonałość jest jakby też oznacza pełnię, to idź, sprzedaj swój dobytek i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Więc Jezus w oczywisty sposób, jak czytamy Ewangelię, wiemy, że Jezus widział głębiej niż większość z nas jest w stanie spojrzeć. Jezus miał możliwość wejrzenia w serce człowieka, miał możliwość spojrzenia na jego wewnętrzne motywacje, jego wewnętrzne przekonania i wiedział, że szczególnym problemem tego młodego człowieka było jego przywiązanie do bogactwa, było jego przywiązanie do rzeczy materialnych. I w taki sposób mówi mu właśnie o tym, jeżeli chcesz być doskonały, to idź i pozbądź się tego, co jest twoim Bogiem. Pozbądź się tego, co jest twoim, co zastępuje, czy wypełnia miejsce tych przykazań, tych kilku przykazań, których Jezus nie wymienił. Nie wymienił ich celowo, bo wiedział, że ten młodzieniec, pomimo tego, że zachowuje prawo w dużej mierze, jednak jego serce nie jest szczere przed Bogiem, nie jest rzeczywiście poświęcone Bogu. I czymś w rodzaju Boga, którego wielbi, jest jego dobytek. Dlatego mówi mu: sprzedaj ten dobytek i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, a później przyjdź i chodź za mną. Później przyjdź, naśladuj mnie. Później zwiąż się ze mną. Poświęć się życiu ze mną. I tutaj możemy powiedzieć, że w tym momencie ten fragment mówi bardzo wyraźnie o tym, kim jest Jezus. Tak? Jezus siebie stawia w miejsce wypełnienia tych kilku przykazań, które mówią: nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Tak? Nie będziesz czynił obrazu i wielbił innego Boga. Jezus mówi, innymi słowy, mówi: chodź i idź za mną, bo ja jestem tym Bogiem, za którym ty masz iść. Więc wbrew pozorom ten fragment nie może zostać użyty na potwierdzenie tego, że Jezus nie ma nic wspólnego z Ojcem, ale jakby ostatecznie jego wymowa jest wręcz przeciwna. Ostatecznie Jezus stawia siebie jako wypełnienie tych przykazań skierowanych do Boga. I czytamy dalej: gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł przygnębiony, miał bowiem liczne posiadłości. Więc widzimy, że młodzieniec w tym momencie, nie wiemy, co z nim stało się później, nie wiemy, jak jego życie potoczyło się dalej, takiej wiedzy ewangeliści nam nie dają, ale widzimy, że w tym momencie on nie był gotowy na to, żeby uczynić ten krok, który Jezus mu zasugerował. I Jezus powiedział dalej swoim uczniom, że zaczyna wyjaśniać to, co się dzieje, i mówi, że zapewniam was, że trudno będzie wejść bogatemu do Królestwa Niebios. I tutaj musimy oczywiście wyjaśnić sobie, że Jezus nie mówi o tym, że bogactwo jest złe. Jezus nie mówi o tym, że bogactwo jest złe. Też to przykazanie, które Jezus daje temu człowiekowi, nie jest uniwersalnym przykazaniem. To nie jest coś, co Jezus mówi do każdego człowieka, tak? To nie jest to samo, co, nie wiem, nie będziesz kradł, czy czci ojca swego i matkę swoją. To nie jest na tym samym poziomie. On wiedział, że ten człowiek ma problem akurat z tą konkretną rzeczą w swoim sercu. Nie mówi więc Jezus, że bogactwo jest złe, ale mówi, że efekty, które ma w życiu tego człowieka, to, co powoduje w jego życiu, powoduje to, że nie jest on człowiekiem, który jest doskonały, który kocha Boga. I musimy sobie szczerze powiedzieć, że pomimo tego, że Jezus tutaj nawiązuje konkretnie do spraw materialnych, to tak naprawdę jest wielu bogów, którym możemy służyć. Jest wiele rzeczy, które zajmują serce człowieka. I bogactwo nie jest jedyną rzeczą. Dla niektórych jest, dla innych nie jest, tak? Może wielu z nas dzisiaj może odetchnąć, powiedzieć: uff, jak to dobrze, bo ja w zasadzie nie mam żadnego problemu, i tak nic nie mam, i pewnie nie będę miał, i wcale mi na tym nie zależy, i tak dalej, jestem wolny. Tak? Problem jakby polega na tym, że tych bogów, tak jak mówię, jest wielu, czy może być wielu. I w zasadzie w życiu każdego z nas to może być zupełnie inna rzecz. My dzisiaj, czytając 10 przykazań, czujemy się też bezpieczni, bo myślimy sobie: no, to miało znaczenie gdzieś tam w starożytności, oni mieli tych bogów, posążków, no ale przecież my jesteśmy zbyt dzisiaj wyedukowani i mądrzy, żeby chodzić i kłaniać się jakimś tam posążkom. Chociaż w naszym kraju to różnie z tym bywa, ale nikt z nas by nie poszedł do pogańskiej świątyni oddawać cześć jakimś tam wyrzeźbionym rzeczom. Natomiast sami może sobie nie zdajemy sprawy, jak wielu rzeczom może człowiek oddawać cześć. Jak wiele rzeczy może tak naprawdę być dla nas ważniejsze, może zabierać nasz czas, naszą uwagę, nasze serce, naszą miłość i przyciągać nas do siebie swoim takim blaskiem. Starożytni personifikowali te rzeczy, tak? Czyli to byli bogowie, którzy mieli konkretne imiona, ale za każdym z tych bogów stały pewne pojęcia. I możemy dzisiaj powiedzieć, że dzisiaj również wielu ludzi czci może nie... wielu ludzi czci mamona. Żyjemy w czasach tej materializmu. Dzisiaj materialne mieć to jest coś bardzo ważnego. Przez to się wyraża różne rzeczy. Ostatnio oglądaliśmy z Agnieszką taki krótki filmik, wywiad, jakiś dziennikarz robił o prezentach na pierwszą komunię i ile to kosztuje i co trzeba kupić, żeby rodzina była zadowolona z gościa, tak, na pierwszą komunię. To są przerażające sumy i rzeczy, które ludzie czują się zobowiązani. I każdy z tych ludzi, którzy w wywiadzie opowiadali, oni tam łapali na ulicy ludzi wracających chyba właśnie, czy idących na komunię, ich pytali. Każdy mówił, nie, to jest głupie, to jest chore, to jest nienormalne, żeby tyle pieniędzy wydawać, żeby parę tysięcy złotych na prezent wydać, ale każdy na koniec mówił, ale ja czuję, że powinienem, że muszę, bo rodzina będzie gadać, bo jak ja będę wyglądał, tak, i tak dalej, i tak dalej. Więc żyjemy w czasach skrajnego materializmu, gdzie mieć jest ważne i wielu ludzi jest związanych z tym przysłowiowym, biblijnym mamonem, tak, bożkiem pieniędzy. Ale są inni, którzy niekoniecznie dla nich to, co materialne, jest ważne, ale był inny z bogów, tak zwany Bacchus albo Dionizos, którym wielu ludzi możemy widzieć, jak ludzi oddających mu cześć na ulicach. To był bóg wina i dobrej zabawy, tak? Bóg, który właśnie przede wszystkim był bogiem winnej latorośli. I wystarczy przejść się wieczorem, często po Giżycku, zwłaszcza w sezonie. I myślę, że takich wyznawców Bacchusa można spotkać prawie na każdej ulicy. Ludzi, wiecie, można kilku bogom służyć, tak? To na tym polegał politeizm, że czasami może być i jeden, i drugi, i jeszcze trzeci. Ale jest to coś ważnego i są ludzie, dla których, którzy by mówili, no ja bym się może nawrócił, ale ja nie jestem w stanie przestać się dobrze bawić, przestać pić, tak? I oczywiście ten bóg też jest takim dobrym przykładem, który pokazuje, że jak weźmiecie w swoje sidła, to potrafi, to w pewnym momencie, do pewnego momentu wydaje ci się, że robisz to z dobrej woli i on służy tobie, ale po pewnym czasie jest dokładnie na odwrót. To ty służysz jemu i nawet wielkie pragnienie, żeby tego nie robić, ono powoduje, znaczy ludzie nie dają rady się z tego uwolnić. To może być Afrodyta, tak? Bogini miłości, czy romantycznej, czy seksualnej. To mogą być rzeczy, które ludziom przesłaniają wszystkie inne, czy przesłaniają Pana Boga, które powodują, że ku temu są skierowane ich pragnienia, ku temu są skierowane ich myśli, ku temu są skierowane ich jest skierowane ich uwielbienie, choć tak tego byśmy nigdy nie nazwali. Tak? Tak, my rzadko byśmy to tak nazwali, ale z boku, kiedy się na to patrzy, to jest to bardzo możliwe. Czasami jest to kult siły i Marsa, tak? który też jest Bogiem, czy Ateny i mądrości. Więc wiele rzeczy, w zasadzie w tym starożytnym świecie każda rzecz miała swojego Boga, albo i kilku nawet. I dzisiaj moglibyśmy tak na to patrzeć, choć tak jak mówię, w dzisiejszym świecie naszego naukowego materializmu tak tego nie nazwiemy, ale musimy przyznać, że czasami rzeczy czy jakieś właśnie idee stają się ważniejsze dla nas niż cokolwiek innego. I to przykazanie, które wydaje nam się, że być może do nas się nie odnosi, że nie będziesz miał bogów, innych bogów obok mnie, okazuje się, że jest tak samo prawdziwe czy potrzebne dla każdego z nas, jak było potrzebne dla tamtych ludzi, bo nie chodzi o jakieś tam rzeźby, bożki, świątynki pogańskie czy inne. Czasami ludzie boją się, ktoś im przywiezie z zagranicy, gdzieś tam pojedzie do Azji i z buddyjskiego kraju przywiezie im jakiś posążek Buddy w prezencie i chrześcijanie, prawda, z obrzydzeniem wyrzucają na zasadzie tu obcy bóg, a jednocześnie mogą mieć innych bogów. I wcale to nie musi być Budda, tak? Każdy z nas może mieć taki problem, a może nawet ma. I musimy sobie z tego zdawać, kochani, sprawę, że to mogą być różne rzeczy. Nie chodzi tu tylko o bogactwo, aczkolwiek bogactwo często jest problemem. Tych problemów może być więcej. Coś, co jest ważniejsze dla nas niż Bóg. I oczywiście tu znowu trzeba to wszystko zmodyfikować. Bóg to nie znaczy koniecznie Kościół w takim sensie, że nie wiem, chodzenie do Kościoła, ale Bóg w sensie nasza relacja z Nim, Bóg w sensie nasze uczenie się o Nim, czytanie Jego słowa, modlitwa, rozważanie, społeczność z Kościołem również, ale to wszystko pokazuje, znaczy to wszystko jest częścią naszej relacji poddania się Bogu. Często bogowie objawiają się w tym momencie, kiedy przychodzi niebezpieczeństwo, tak? I to, czemu ufamy w tym momencie, do kogo uciekamy po pomoc, czy w czym szukamy naszego ratunku, kiedy zaczyna coś się w naszym życiu dziać niefajnego, to często pokazuje, co jest naszym Bogiem, który daje nam poczucie bezpieczeństwa, tak? W czym pokładamy zaufanie. I to bałwochwalstwo jest problemem ludzkości. To bałwochwalstwo nie jest problemem nie tylko tego młodzieńca, ale jest problemem całej ludzkości i każdego z nas. Apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi, wiecie, my czasami właśnie nawet myślimy, że grzech jest problemem, ale grzech jest wynikiem bałwochwalstwa. Grzech jest wynikiem bałwochwalstwa. Najpierw jest to, co apostoł Paweł mówi w liście do Rzymian w pierwszym rozdziale, że bezbożność, że ludzie poddali się bezbożności, zaczęli oddawać chwałę stworzeniu zamiast Stwórcy i z tego wzięły się wszelakie grzeszne zachowania, które później nas dręczą. I sztuką jest zobaczyć to w swoim życiu. Sztuką jest. To nie jest proste, żeby zobaczyć to w swoim życiu. A mogą to być rzeczy, tak jak już wspomniałem, najróżniejsze. To może być nasza praca, to może być nasz współmałżonek, to mogą być nasze dzieci, tak? Bardzo często dziecko staje się takim małym bogiem, które wokół którego wszystko zaczyna kręcić się, całe nasze życie. To mogą być różne rzeczy materialne i kluczową sprawą jest zobaczenie tego w swoim życiu. I teraz wracając do tekstu, widzimy, że Jezus podkreśla. Jezus też robi coś ciekawego. Wiecie, w tamtych czasach, można powiedzieć, pokutowało takie przeświadczenie, które wraca w naszych materialistycznych czasach bardzo mocno. Przeświadczenie o tym, że materialne błogosławieństwo jest właśnie oznaką tego, że jest się w porządku przed Bogiem. Tak? Dlatego, że kiedy czytamy Stary Testament, to są tam takie ślady tego. No, w samej piątej Księdze Mojżeszowej mamy, że jeżeli będziesz przede mną chodził prawidłowo, to będziesz błogosławiony we wszystkim, co będziesz robił. Tak? Więc będziesz opływał, będziesz miał wystarczająco i dużo. Jeżeli będziesz źle chodził przed Bogiem, no to będziesz miał przekleństwo. Tak? I w takiej bardzo uproszczonej formie można przyjąć, no, że oznaką takiego właściwej postawy przed Bogiem jest bezpieczeństwo takie materialne, błogosławieństwo, tak? I w tą stronę te różne nauczania nawet dzisiejsze idą. I wtedy również panowało takie przekonanie, stąd reakcja uczniów, tak? Kiedy Jezus mówi, zapewniam was, że trudno będzie wejść bogatemu do Królestwa Niebios. I jeszcze raz wam powtarzam, mówi drugi raz, żeby na wszelki wypadek, żeby zrozumieli, łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Boga. Więc Jezus mówi o czymś, co jest niemożliwe. Oczywiście jest taka gdzieś tam teoria, że ucho igielne to była taka mała brama w murach Jerozolimy, no i tam wielbłąd jak się uparł, to był w stanie się przeczołgać przez tą bramę i że Jezus nie miał na myśli tak do końca, że to jest niemożliwe, tylko miał na myśli, że to jest możliwe, ale ten wielbłąd musiał paść na kolana, więc tam trzeba się ukorzyć i tak dalej. Są takie tego typu historie, które nie mają potwierdzenia. No, jest fajna historia, być może słusznie, może tak było, ale tak naprawdę nie mamy żadnych, oprócz właśnie czyjejś takiej historii, nie mamy żadnego potwierdzenia, że taka brama istniała i tak dalej. Raczej Jezus podkreśla i ukazuje to, że to jest coś niemożliwego, tak? Że wielbłąd nie przejdzie przez ucho igielne, choćby nie wiem, jak się starał, i trudno będzie temu, który bogatemu w tym kontekście trzeba jakby rozumieć jako temu, który pokłada zaufanie w bogactwie, temu, który pokłada zaufanie w tym, co materialne. Bo tak jak mówimy, Jezus nie mówi tego w sensie absolutnym. Bóg jest twórcą. Ostatnio nawet czytałem taki manifest do chrześcijańskich biznesmenów, wydany przez taki ruch lozański. I to jest ciekawe, bo to jest manifest bardzo fajny, bo on właśnie podkreśla to, że Bóg jest twórcą bogactwa. Bóg jest twórcą bogactwa. Bóg stworzył ziemię, Bóg stworzył to wszystko. I nawet pomnażanie bogactwa nie jest problemem. Problemem jest zaufanie mu i zrobienie z tego sobie Boga. Dlatego, że apostoł Paweł mówi o tym, że trzeba pracować, że trzeba zarabiać. Mówi po to, żeby się dzielić na przykład, tak? Po to, żeby użyczać, po to, żeby ratować. Po to bogactwo może być użyte w bardzo wielu dobrych celach, tak? Myślę, że każdy z nas wie, że Nie ma nic za darmo, tak, w życiu, generalnie. Ktoś za to musi zapłacić. I często za wiele dobrych rzeczy płacą ludzie, którzy są bogaci, ale bogactwo nie jest dla nich celem samym w sobie, nie jest dla nich czymś, w czym pokładają zaufanie, ale zdrowy chrześcijański biznesmen, bogaty człowiek wie, że jest to tylko coś, co jest mu dane przez Boga na ten czas. Tak jak Biblia mówi, bogactwa nie zabierzemy ze sobą. Tak? Nie zabierzemy ze sobą nigdzie. Hiob, bogaty człowiek, powiedział: nagi się urodziłem i nagi stąd odejdę. I w zasadzie nikt z nas, cokolwiek by nie miał, nie będzie w stanie zabrać tego ze sobą. A mądry Salomon mówi, że często bogactwo przekazane dalej dzieciom staje się dla nich przekleństwem bardziej niż błogosławieństwem. I myślę, że wielokrotnie w życiu widać, że tak jest, tak? Że rzeczy, które dostają, łatwo przychodzą, łatwo często też odchodzą. Więc jeszcze raz tylko podkreślam, że Jezus nie mówi tu w takim sensie absolutnym, że bogaty nie może wejść. Tym niemniej uczniowie byli bardzo zdumieni, tak? Dlatego, że ich przekonanie, ich sposób myślenia był taki, że bogactwo jest, jak wielu ludzi wtedy, jest oznaką Bożego błogosławieństwa, Bożej łaskawości, tego, że jest się na właściwej drodze z Bogiem. I zadają bardzo oczywiste pytanie, któż więc może być zbawiony? Jeżeli bogaci nie mogą, to któż może? I wtedy Jezus daje klucz do tego wszystkiego. Mówi, co jest niemożliwe dla ludzi, że dla ludzi jest to niemożliwe, dla Boga zaś wszystko jest możliwe. Tak? Dla Boga zaś wszystko jest możliwe. Więc kluczem w tym wszystkim jest to, że Bóg jest w stanie pomóc nam z naszym bałwochwalstwem. Nie jesteśmy w śmiertelnej pułapce. Sztuką jest odkryć, co dla nas jest przeszkodą w tym, żeby, tak jak Pan Jezus powiedział, pójść za Nim. Co dla nas jest przeszkodą w tym, żeby pójść za Nim? Dla tego młodzieńca to było bogactwo. Dla innych ludzi to mogły być inne rzeczy. Są inne historie biblijne, które mówią o tym. Ale sztuką dla nas jest stwierdzić, co dla nas jest przeszkodą. Bo myślę, że każdy z nas jakąś przeszkodę miał, ma. Miejmy nadzieję, że wielu z nas Bóg uwolnił, ale myślę, że to dotyczy również nas jako ludzi wierzących. Sztuką jest to zobaczyć, a następnie sztuką jest, czy już Bożym działaniem jest to, żeby nam pomóc. Bożym działaniem jest to, żeby nam pomóc. I myślę, że jedyną kwestią w takich przypadkach, jak zawsze, jest to, żebyśmy my sami chcieli. Chociaż pierwsze to jest zdiagnozować problem, tak? Nie da się leczyć, dopóki człowiek nie wie, co jest problemem. Dopóki człowiek nie wie, z czego musi się leczyć, nie jest w stanie się leczyć. Natomiast diagnozować problem to jest jedna część. Druga część to jest chcieć sobie z tym poradzić. I trzecia rzecz to jest to, że Bóg nie zostawi nas samych w tym wszystkim. Jest to niemożliwe dla ludzi, ale dla Boga wszystko jest możliwe. Bóg jest w stanie przecisnąć tego wielbłąda przez ucho igielne, jeżeli tylko będzie chciał. I wtedy odezwał się Piotr. Piotr jeszcze robi coś takiego, że pyta: no to my zostawiliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Co z tego będziemy mieli? Tak? Takie trochę pytanie, można powiedzieć, nie na miejscu. Tak? To, tak dzisiaj to było niekulturalnie zapytać. Poszliśmy za tobą, co z tego będziemy mieli? Ale Jezus odpowiada bardzo, bardzo wyraźnie. Tak? Jezus mówi: zapewniam was, że przy odrodzeniu wszystkich rzeczy, czyli właśnie kiedy wypełni się ta nadzieja Izraela, kiedy ten świat zostanie odnowiony, stanie się inny, kiedy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie swojej chwały, to i wy zasiądziecie na 12 tronach, aby sądzić 12 plemion Izraela, czyli zostanie wam dany autorytet, tak? Idąc za Jezusem, oni stali się bandą nic nieznaczących, tak w oczach ludzi nazwijmy to, nic nieznaczących jakichś tam ludzi, którzy chodzą za jakimś tam nauczycielem, który może mądrze gada i może nawet uzdrawia, ale tak naprawdę nic nie ma i niewiele znaczy. Natomiast Jezus mówi, że to wszystko, czego wyrzekniecie się tu, to wszystko będzie wam dane. Już w tym doskonałym świecie. I wtedy to już nie będzie pułapką, tak, dla nas. Tutaj w tym świecie te rzeczy stanowią dla nas pułapki. Są czymś, co odciąga nas od Boga. Natomiast tam, kiedy wszystko zostanie odnowione, łącznie z nami, naszymi sercami, to już nie będą rzeczy, które będą pułapkami. Zasiądziecie na 12 tronach, mówi Jezus. Będziecie sądzić 12 plemion Izraela, czyli będą najważniejszymi ludźmi w Izraelu, tych 12, którzy poszli za Jezusem. I każdy, kto dla mojego imienia opuściłby dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci, pola, stokrotnie więcej otrzyma i odziedziczy życie wieczne. I znowu Jezus mówi coś, co było zupełnie wbrew jakby logice, a nawet takiej pobożności, tak? Dlatego, że no, przed chwilą była mowa o czci ojca swego i matkę swoją. Wiemy też, że Stary Testament mówił, że ziemia jest dana od Boga i była dana konkretnemu człowiekowi i nie można było w zasadzie jej mu odebrać. A tu Jezus mówi, każdy kto opuści, ale opuści oczywiście oznacza akcję taką wolontaryjną z naszej strony, tak? Kto opuści swoich braci, domy, siostry, pola, ten otrzyma stokrotnie więcej i odziedziczy życie wieczne i będzie miał udział w tym, co Bóg będzie czynił przy odnowieniu rzeczy. Będzie miał udział w Bożym Królestwie, tak? Będzie doświadczy tego wszystkiego. I w jakiejś mierze doświadczamy tego, czy możemy tego doświadczać nawet dzisiaj, tak? Bóg daje nam braci, siostry, domy, często nawet już tutaj, tak? Kiedyś jedzie się gdzieś do innej części świata, spotyka się wierzących chrześcijan i w zasadzie często masz nowy dom i możesz mieć nową rodzinę i braci, i siostry tylko dlatego, że i wy, i oni znacie Chrystusa i być może nigdy nie znaliście się wcześniej i nie ma żadnego powodu, żeby było między wami coś wspólnego, ale człowiek może mieć takie doświadczenie zyskania tych rzeczy nawet tu i teraz. Więc to wszystko, czego możemy pragnąć tutaj, ono będzie nam dane w przyszłości. I wiemy, że Boże Królestwo jest tym królestwem, gdzie nawet jak wymienialiśmy tych bogów, jest tym królestwem, w którym będzie i ta prawdziwa miłość, i ta prawdziwa radość. Całe królestwo rozpocznie się od wielkiego bankietu, na którym Pan Jezus powiedział, że nie będzie pił wina, aż będzie pił na tym bankiecie, więc i wino będzie, i wszystko tam będzie, ale nic tych rzeczy nie będzie dla nas wtedy pułapką, nic tych rzeczy nie będzie dla nas wtedy stało na miejscu Boga, dlatego że sam Bóg będzie pośród nas i wszystkie te rzeczy zajmą nagle swoje właściwe sobie miejsce jako rzeczy do używania, do posiadania być może, ale nie będą stały na pierwszym miejscu. Więc kończąc i podsumowując, jest to wyzwanie jest to wezwanie Jezusa, czy pokazanie tego, że On jest tym, czy pójście za Nim jest tym, co jest najważniejsze też w prawie. Tak? 10 przykazań, one skupiły się na tym, czy skupiały się na tym, żeby kochać Boga z całego serca i kochać bliźniego swego z całego serca. I Jezus jest tym Bogiem, za którym trzeba iść. Jezus jest tym, dla którego warto poświęcić to, co stanowi dla nas przeszkodę i po prostu pójść, a nie stracimy na tym. Tak? Nie stracimy na tym. To nie są koszta. Wiecie, to jest tak, kiedyś tak sobie to uświadomiłem, że to, co oddajemy Bogu, to nie są koszta. To jest inwestycja. Tak? Koszta to jest, kiedy płacimy za coś i to się zużywa. Natomiast inwestujemy, to jest w nadziei tego, że to kiedyś przyniesie nam więcej. Tak? Więc pozbycie się czegokolwiek tutaj nie jest kosztem. Pozbycie się czegokolwiek, co jest dla nas drogie, jest inwestycją. Bo to wszystko do nas wróci, tylko we właściwy sposób, we właściwym czasie, we właściwej formie i wtedy będzie dla nas błogosławieństwem. Podczas gdy tu i teraz ci bogowie, którym się oddaje cześć, są kapryśni, myślimy najpierw, że służą nam, a później nagle budzimy się któregoś dnia i widzimy, że to my służymy im i w zasadzie stajemy się ich niewolnikami i nie zostaje nam nic innego, jak służyć rzeczom, służyć stworzeniu. Więc niech Pan Bóg daje nam odwagę, niech daje nam odwagę, żeby spojrzeć na siebie w szczerości. Tak? Spojrzeć na swoje serce w szczerości. Co dla mnie jest przeszkodą? Do czego uciekam, kiedy przychodzą trudne chwile? W czym pokładam nadzieję? Mówię, odpowiadając na te pytania, możemy rozjaśnić sobie, co jest dla nas właśnie taką sferą, problematyczną sferą naszego życia. Czemu poświęcam właśnie moje życie? Czemu służę? A chcemy służyć Panu, bo tylko Panu warto służyć. I też będziemy teraz mieli wieczerzę. Wieczerzę, która jest wyrazem tego, że jesteśmy w nowym przymierzu. W tym przymierzu, w którym dla ludzi wiele rzeczy jest niemożliwych, ale dla Boga jest możliwych. Bóg jest zdeterminowany, żeby pewne rzeczy w nas przepracować. My nie jesteśmy nawet aż tak zdeterminowani, jak sam Pan Bóg jest zdeterminowany, żeby nas doprowadzić, jak mówi słowo, doprowadzić nieskalanych i czystych przed swoje oblicze. I Bóg będzie robił wszystko, żeby to osiągnąć.